Jak On jest, tak i my jesteśmy w świecie tym, pierwszy list Jana 4,17 powiada. Jesteś jak Jezus w tym świecie. Inni mówią, Jezus poszedł do nieba, a ciebie zostawił, abyś był zamiast Niego. Inni powiadają, ludzie, kiedy chcą zobaczyć Chrystusa, to patrzą na ciebie. Czytając książki, czytając Biblię, samemu myśląc na ten temat, pewnie odkryłeś lub może odkryjesz jeszcze wielokrotnie, że jesteś człowiekiem, który ma pokazać światu Jezusa. I no to nie tylko tak, bo to może wyglądać na takie religijne pozowanie. Ty naprawdę zastępujesz Jezusa na tym świecie. Ty naprawdę Go zastępujesz. Kiedy On odszedł, zostawił namaszczenie. Dlatego się nazywasz chrześcijaninem, bo jesteś Chrystianos, jesteś Chrystusowy, to znaczy pomazańcowy, to znaczy masz namaszczenie Jezusa na sobie, aby być zamiast Niego na tym świecie. I On, zanim odszedł, powiedział, że ci, którzy wierzą, dokonają takich samych lub większych rzeczy niż On, ponieważ będą, tego tutaj nie dodał, ale z dziejów to wynika wyraźnie, ponieważ mają Jego namaszczenie. Więc to nie jest tylko takie piękne, poetyckie sformułowanie. Zastępuje. Że mile prostą. Aleluja. Amen. Zaraz ten mikrofon. I coś mu zrobię. Albo i nie. Że to nie jest tak, że po prostu próbujemy go sobie naśladować. Na cześć i w hołdzie Jego pamięci. Co roku pod pomnikiem złożymy kwiaty i jakoś to będzie wyglądać. Tylko my w rzeczywistości duchowej, widzialnej przez całe Królestwo Ciemności, w tej rzeczywistości my Go zastępujemy i to bardzo strategicznie, bardzo rzeczywiście rozprzestrzeniając Królestwo Boże, które On zaczął. On je przyniósł, On przyszedł z mocą i chwałą Królestwa Bożego i ty jesteś wybrany i powołany, żeby w Jego miejsce rozszerzać dalej Królestwo Boże. Dlatego masz namaszczenie, dlatego masz Jego obecność przy sobie, Jego błogosławieństwo, Jego dary, Jego obietnice, a przy okazji byłoby świetnie, żebyś odzwierciedlał Jego charakter. Żeby nie tylko przez twoje ręce wychodziła Jego moc, żeby nie tylko autorytet stał za słowami, które wypowiadasz, Jego autorytet, ale żeby też twój charakter, twoja tożsamość i osobowość rzeczywiście Go przypominała, odzwierciedlała. W związku z tym popatrzmy dalej, jaki On jest, abyśmy siali w nasze uszy te ilustracje o Jezusie, tak? Czyli teraz siejemy dalej obraz Jezusa. No i jeszcze ci powiem coś, zanim zacznę. Kolejny przykład to niepodważalnym faktem jest, że bez Jego namaszczenia i obecności ty nie możesz być jak On. Możesz bardzo się wysilać, ale nie możesz być jak On. Bez Jego namaszczenia nie możesz być jak On, nie masz takiej siły. Dopiero Duch Święty jest napisane, wydaje owoc. Jest napisane dobroć, miłość, wierność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość. Te wszystkie cechy piękne są owocem Ducha Świętego. A więc jesteśmy Chrystusowym Duchem wypełnieni, to dopiero On, im więcej chodzimy w społeczności z Nim, przez nas pokazuje Jezusa Chrystusa. Amen. Nasz charakter Jezusa ma być owocem Ducha Świętego. Innej opcji nie ma. Natomiast, kiedy my słuchamy o tym, jaki On jest, to pewne drzwi w naszym myśleniu i w naszym sercu otwiera, pewne drzwi naszej decyzji. Bo jest tak, że Duch Święty nie zaowocuje w naszym życiu w kwestiach, w których nie ma naszej zgody. Zgodzisz się ze mną? Jeśli ty się nie zgadzasz, żeby, jak wcześniej czytaliśmy, być cichym i pokornego serca jak Jezus, jeżeli się nie zgadzasz na to, jak Duch Święty ten owoc ma wyprodukować, to tak jak, jeżeli ty się nie zgadzasz rzucić paleni, jak On ma tobie papierosy zabrać? Nie wyrwie ci ich z ust. Tak? Jeżeli ty przyjąłeś do wiadomości, że kłamanie jest ważnym stylem życia na tym świecie, to jak On ma nauczyć się mówienia prawdy? A więc słysząc o tym, jaki jest Jezus, ufam, że otwierają się w nas pewne drzwiczki, abyśmy zrozumieli, aha, On jest taki, a nie jak ja myślałem. Chciałbym taki być. Otwiera się wtedy Twoja wiara. Twoje serce się przekonuje do tego i Duch Święty może kontynuować swoje dzieło. Alleluja. A jeszcze jak Ty mu w tym pomożesz, jeszcze dołożysz starań do Jego dzieła, to wtedy mamy tą całą esencję. Mateusza 14, 13 do 36. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność. A kiedy o tym usłyszał, lud poszedł za nim z miast piechotą. Dojdziemy do 36, ale już się chcę zatrzymać. To jest właśnie fragment, o którym zacząłem znowu intensywnie myśleć tydzień temu, kiedy go czytałem, myśląc, że o nim będę mówił w poprzednią niedzielę. I zobaczyłem takie ciekawe, niesamowite porównanie osobowości ewangelizacyjnej Jezusa z tym, co ja sobą reprezentuję, co my. Chociaż to taki margines, nie wiem, na ile my tak samo dosłownie, dosadnie możemy czynić, bo są różne czasy i różne niebiosa nad różnymi miastami. Dla tamtych miast to był czas nawiedzenia i tego się nie da ukryć, ale mimo wszystko, posłuchajcie, to jest napisane, lud usłyszał o tym i poszedł za nim z miast piechotą. Całe towarzystwo, tłumy wylecieli z miasta na piechotę, w pośpiechu zapomnieli zabrać wszelkiego rodzaju środki lokomocji, tylko padła wieść, że on gdzieś tam jest i wydarli jak mogli. Natomiast sobie myślę, co my robimy, tak? Wchodzimy do centrum miasta, wybieramy rynek, jak robimy ewangelizację, oblepiamy miasto plakatami, krzyczymy przez megafony wokoło, mówimy, chodź tam wszyscy, którzy możecie, oferujemy jakieś fajerwerki przy okazji, żeby może było fajnie, żeby jakoś dali się skusić, namówić i łaskę zrobi kilka osób, że przyjdzie. I pomyślałem o tym fragmencie, że Jezus tak, ani reklamy żadnej, ani nagłośnienia, rozpuścił tłum, rozpuścił uczniów, poszedł sam się gdzieś modlić, nie chciał, żeby nikt o tym wiedział, jacyś informatorzy wyśledzili go, puścili parę z ust i w moment się wieść rozeszła i wszyscy już biegli za nim. Kiedy sobie to uzmysłowiłem, pomyślałem, Boże, no, może to jest jakiś element charakterystyczny Ciebie, Panie, Twojego stylu. Takie przyszło mi pragnienie, nie wszystko powinienem zdradzać, ale tylko powiem, to jest pragnienie. Nie zrealizowałem tego jeszcze, chociaż może się uda. Myślałem, Boże, normalnie poszedłbym któregoś dnia tutaj na salę, postawił sobie krzesło, usiadłbym, powiedziałbym, Boże, czyń co chcesz, otwieram drzwi tam, wyjściowe, otwieram drzwi tu i będę się modlił. Nic nikomu nie będę mówił. To miasto już dowiedziało się na milion sposobów o Królestwie Bożym, o Jezusie, o tym, że mogą przyjść tu, tam, siam i owam. Usiądę, będę się modlił i czekał. Jak przyjdą, to aleluja. Nie przyjdą, to po prostu. To nie aleluja. No, ja to wiem, że to wymagałoby jakiejś niesamowitej determinacji, ale właściwie co mamy do stracenia? I tak już przecież życie oddaliśmy Jezusowi, nic nam nie zostało, życie naszym Chrystus, więc... A może byśmy tak wszyscy któregoś dnia przyszli sobie w czwartek, usiedlibyśmy tutaj sobie, byśmy sobie siedzieli do niedzieli po prostu. Albo zaczną przychodzić te tłumy, albo nie, albo normalnie. I chodźmy na lody, no. A on poszedł na osobność sobie. No fantastyczna sprawa. No tak samo zresztą Jan Chrzciciel zrobił. Chłopak poszedł za młodu na pustynię. Przecież nie prosił, żeby ktoś informował ludzi w mieście, że on tam będzie miał kazanie, nabożeństwo o godzinie 18, by się nie spóźnili. A tłumy dawały z każdej strony i on chrzcił ich i mówił do nich surowe, ostre rzeczy, a oni szli na pustkowie, na pustynię do chłopaka, który zapomniał o tym, co się w ogóle dzieje w obecnym świecie. Ponieważ żył na odludziu całkowicie, bez mediów, bez niczego. A tłumy szły. To jest jakiś ten Chrystusowy duch, coś w tym jest. No, to jest fascynujące, chociaż drażni mnie czasami to, że jest nam tak daleko od tej rzeczywistości. Wykańczające to jest bardzo. Jedynie co wam przypomnę, że to może się dziać w naszych czasach, jeśli ktoś pamięta książkę W pogoni za Bogiem. Tam przeczytałem również bardzo frustrujące dla mnie przykłady, to znaczy zachęcające, innymi słowy mówiąc. Kiedy ten autor tłumaczył, jak to było, kiedy tłumaczył o Bożej obecności w jakimś kościele na kazaniu, gdzie był tam poproszony, zaczął mówić o takiej samej esencji Bożej obecności i przyszło przebudzenie. Ludzie nie chcieli wyjść z kościoła, tak skracając bardzo, leżeli, kwiczeli, z ławki nie mogli się ruszyć, płakali, cudawianki się tam działy, Bóg stąpił w ogóle, nabożeństwo się przeciągało w nieskończoność, bo tak intensywna obecność Boża, tak gęsto od Boga się zrobiło, że ludzie przechodzący obok tego kościoła, znaczy obok zboru w budynku, tak, no nie wiedzieli, dlaczego muszą wejść. Samochody jadące zatrzymywały się, skręcali kierowcy, nie wiedzieli, dlaczego zatrzymują się na tym parkingu i musieli tam wejść. Coś ich ciągnęło, kiedy wchodzili, padali na ziemię i leżeli godzinami pod mocą Bożą. Ludzie, kochani, czyli coś takiego, o czym my tu czytamy, to nie jest fikcja ani bajka, to jest ziemia, którą Bóg nam naprawdę może dać. Albo w tej książce Przebudzenie zaczyna się ode mnie, to też jest dla mnie powalające z nóg świadectwo, tylko wam przypomnę, no doprowadzające do histerii kogoś, kto czeka na przebudzenie. Ten człowiek zaczął pokutować, Bóg mu pokazał, że pewne rzeczy trzeba w jego życiu pozmieniać, zaczął pokutować od drobnych rzeczy. Nie wymyślał sobie, po prostu Bóg mu pokazał, co musi zmienić. No i tak zaczęło się przebudzenie w jego kościółku liczebnym, tyle co tutaj, mniej więcej. No dokładnie 20-30 osób, czyli tyle co tutaj. I kiedy spadło tam przebudzenie i Bóg zaczął czynić cuda, to w końcu doszło do tego, to jest jeden z dziesiątków lub setek przykładów objawów przebudzenia. Jeden z nich to taki, że któregoś dnia nagle, niezależnie od siebie, bez informacji, bez niczego, szamani czarnoksiężnicy, okultyści, po prostu mistrzowie czarnej magii, z różnych odległych stron, z odległości po 100, po 200 kilometrów, nagle wiedzieli, że muszą iść w jakąś stronę i nie wiedzieli po co i nie wiedzieli dlaczego, ale wiedzieli, że mają iść. I nagle kilkadziesiąt czarowników przychodzi do wioski, spotykają się, mogli sobie przybić piątkę i jeden drugiego pytał, po co tu w ogóle przyszli? Nie wiedzieli po co. Ale jakoś tam dowiedzieli się, że tam jest jakiś zborek, jakieś przebudzenie, jakiś głosiciel, jakieś modlitwy. Oczywiście nawracali się, demony z hukiem z nich wychodziły, przebudzenia doznawali, pokutowali z grzechów, poznawali Jezusa i oczywiście odchodzili stamtąd już jako misjonarze, aby głosić Ewangelię tam, skąd przyszli. W naszych czasach, w XX wieku. A więc nie tylko tam, gdzie Chrystus, wtedy, kiedy Chrystus chodził. Także mówiąc o tym, jak On jest, tak i my w świecie tym, to ta rzeczywistość tego wersetu naprawdę może się manifestować. Tylko ktoś powiedział, że my tak daleko zejdziemy, jak daleko sięga nasz wzrok przez wiarę. Można dodawać to sobie, tak transponować. Daleko tak zejdziemy, jak daleko sięgają nasze nadzieje. Prawda? Tak daleko zejdziemy, tyle Bóg nam da, na ile decydujemy się wierzyć, że może nam dać. Tak wiele Bóg nam da i na tyle będziemy jak Chrystus, na ile pragniemy być jak Chrystus. Tuż jest więc kwestia ciągle serca człowieka. No, a więc oddalił się stamtąd w Łodzi na puste miejsce, na osobność. Tłum psychicznie nie wytrzymał, poszedł za nim z miast piechotą. A on nagle wyszedłszy, 14 werset, ujrzał mnóstwo ludu. I zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Także on głosił im już po prostu dlatego, że no po prostu przyszli jako owce bez pasterza. Kiedy była późna godzina, a więc cały dzień miał z nimi konferencję, głosił, nauczał. Co ciekawe, nie było to nauczanie urozmaicone występami grupy teatralnej, grupy pantomimy, zespół taki, zespół śmaki. Dzień nie był urozmaicany na żadne inne sposoby, a ludzie byli do wieczora. Ale kolejna pewna cecha, która no, jest warta przyjrzeniu się i jakoś zapamiętaniu, że Jezus spostrzegł, że ludzie, jeżeli pójdą o tej porze do domu, to mogą zasłabnąć w drodze, ponieważ nie jedli cały dzień. Żołądki grają im marsza, nie wiadomo jakiego. No i stwierdził, że trzeba ich nakarmić. I on się tym zatroszczył. Pomimo, że był zacharowany, zmęczony, zajęty służbą przez cały dzień, on myślał o potrzebach indywidualnych, osobistych ludzi, którzy go słuchali. I doprowadził, znacie ten cud oczywiście rozmnożenia chleba, doprowadził do tego, żeby za darmochę najadło się wiele tysięcy ludzi. No my powiemy, cudów nie możemy czynić, dlatego za darmo nic nie rozdajemy. Ja myślę, nie wykręcajmy się sianem, przyjrzyjmy się na to, co możemy. Może akurat nie jest nam dane za każdym razem chleb rozmnażać, to chociaż raz na jakiś czas to zróbmy. Ale jeżeli nawet nie to, to zwróćcie uwagę, że ten chłopiec, który miał 5 chlebów i parę ryb, on dał wszystko, co miał, aby Jezus mógł pomnożyć to dla wszystkich. Ktoś musiał dać wszystko, żeby wszyscy otrzymali. Więc ty może masz tylko parę chlebów i parę ryb, ale jeżeli masz serce, Bóg to doceni. Albo to pomnoży, a jeśli nawet nie, to w Jego oczach niech to będzie jak pomnożone. Kwestią jest tylko twoje serce, żebyś był człowiekiem, który dostrzega innych. No i przykładów tutaj jest tak wiele na znieczulicę generalnie, która panuje w świecie, że po prostu głowa mała. Moja Sylwia, jak wróciła z tej Ameryki, przyjrzała się Polakom, co sobą reprezentują za granicą, to normalnie była zdruzgotana duchowo i psychicznie po tym, jak bardzo chrześcijanie wzajemnie mogą dbać o swoje potrzeby i myśleć o sobie. No ale Jezus był taki, że myślał. Pamiętam, kiedyś żeśmy się w piątkę wyprawili, już nie powiem gdzie, no bo pewnie, że trzeba błogosławić, do bardzo błogosławionego, przebudzonego kościoła. Pychaliśmy do przebudzonego kościoła i mieliśmy taki wniosek, jak będzie u nas przebudzenie, to my pokażemy, co to znaczy gościnność. Naprawdę. Może nie wszyscy z nas 5 się chcieli wyrażać, bo nie wszyscy gdzieś tam dalekosiężnie patrzyli, ale ci, którzy mieli dalszy wzrok, powiedzieli to samo. My nie pozwolimy, żeby tak jak nas potraktowano. Nie powiem, że przecież nie dostaliśmy kopniaka oczywiście, ale chodzi o pokazanie serca. Nie pozwolimy sobie na takie traktowanie ludzi. Więc no, Jezus był właśnie taki. Myślał po prostu o ludziach. Po prostu o ludziach. Fajnie. Kolejna ciekawa rzecz w tej samej historii, która pokazuje nam pewien detal z postawy Jezusa. Ktoś mógłby pomyśleć tak, ciekawe jak ty byś zrobił, gdybyś miał do dyspozycji taką moc, by dobrami szastać bez końca, czyli mnożyć chleb dla tysięcy ludzi. Co byś zrobił? No to można poznać po małych przykładach, czyli myślenie byłoby indukcyjne, tak? Masz taki moment finansowego przebudzenia w swoim życiu. Nagle przybije ci trochę gotówki, znienacka. A generalnie cały czas przędziesz na takim miernym poziomie. Co robisz w takim przebudzonym finansowym momencie? Ja nie wiem, czy my się bardzo różnimy. Może jesteście mądrzejsi ode mnie, bardziej opanowani, bardziej powściągliwi, ale ja mam taką tendencję, żeby po prostu od razu zemścić na przeszłości i tak trochę zaszaleć, trochę tu, trochę tam, tak po prostu poczuć, że ja mogę wygłupiać się nawet, tak? Jest w tej historii o Panu Jezusie coś takiego zdumiewającego. Rozmnożył chleb dla 5 tysięcy mężczyzn, nie liczyli wtedy kobiet i dzieci, czyli mówimy o kilkunastotysięcznym tłumie. Mógł mnożyć dla miliona ludzi, czyli nie byłoby temu końca. Po co oszczędzać? Po co się liczyć? Czemu się liczyć? Przecież, no właśnie po co? I teraz jeszcze do tego dodam taką myśl. Jezus nie był Scroogem jakimś, ani sknyrą, żeby miał się patyczkować z jakimiś okruchami, a jednak kazał je pozbierać. I to jest cecha w jego charakterze, która jest bardzo istotna i refleksyjna i warto wyciągnąć wnioski, że on niczego nie marnował, nawet kiedy go było stać na wszystko. Czyli nie był utracjuszem, nie był roztrwaniającym, nie był wyrzucającym coś, po prostu marnującym, pomimo, że mógł w nieskończoność mnożyć pożywienie. A do tego jeszcze, kiedy kazał pozbierać okruchy, to był to oczywiście akt dokonany w wierze, bo później pytał się uczniów, pamiętacie, ile koszów zebraliście? Bo kosze były policzone. Okruchy zebrane, a kosze z okruchami policzone. Ile ich było? I zebrali i 12 pełnych koszów zebrali. To jest też zdumiewająca myśl w ogóle o Bogu, taki margines aż chce się zrobić, że Bóg, który dokonał tego cudu dla ludzi, liczył okruchy, które pozostają, które są niepotrzebne, liczył niepotrzebne, wyrzucone rzeczy. I zrobił 12 koszów tych okruchów. Po co? Żeby zademonstrować swój charakter, żeby pokazać nam, jaki on jest niesamowity w tym wszystkim. Na większe wnioski posilimy się innym razem. A kiedy to się stało, kiedy ten wielki cud się dokonał, znowu widzimy tego samego Jezusa. Oto Jezus. Cały dzień harował. Cały dzień był zaprzęgnięty w usługiwanie ludziom. Należałaby się teraz, jak siesta, ta nagroda, wysłużona, zasłużona nagroda, teraz przyjść, usiąść w fotelu, chipsy, Coca-Cola i pilota. A on po całym takim dniu wstąpił na górę, aby samemu się modlić. Ja powiem wam tak, ja miał się z nim porównać, wy na pewno lepiej w tym porównaniu wypadacie ode mnie, ale ja, jak jest napisane, żeby chwalić się słabościami, ułomnościami, to się pochwalę. U mnie, jak ja czasami tak się skończy niedziela, to tak przyjdę do domu i po prostu, tak żeby to napięcie zeszło, tak w ogóle, żeby jakoś otrząsnąć, siedziałem przed nabożeństwem, przygotowywałem się. Na nabożeństwie stałem praktycznie te 2 godziny. Czasami jest jeszcze tak, że z rana gdzieś jechałem, też stałem jakiś dłuższy czas i też mówiłem. Bywa to różnie. I przychodzę do domu, czy tak jak w tygodniu przyjadę, ma ze sobą ileś godzin siedzenia za kierownicą i głoszenia. I tak mi się teraz rozluźnił, odpoczął. Odpoczął, wyluzował się totalnie, jakiś filmek sobie obejrzał. Jakoś, nie wiem co po prostu. Co jeszcze bym chętnie robił? Zjadł kolację. Może powydurniał się trochę. No w każdym razie, cokolwiek by mi przyszło do głowy, to tak wszystko w kierunku rozprężenia się. A ja kiedyś to odkryłem, tylko to, że coś odkryjesz, nie znaczy, że to w twoim życiu zacznie działać. Nawet to gdzieś napisałem i chyba w kazaniu jakimś głosiłem, ale jakoś to słabo mnie działa. Żeby nauczyć się odpoczywać w Bogu. To jest zdanie strasznie proste, i aż tak oczywiste, że aż słabo brane do głowy. Teraz wyobraźmy sobie, po zmęczonym dniu przychodzisz do domu z pracy, wykończony, zjesz kolację, a teraz chcesz odpocząć, więc idziesz się modlić. Wyobrażasz sobie? Spróbuj to wprowadzić na twardy dysk i zobacz, jak bardzo musiałaby być zmieniona mentalność, jakoś musiałby człowiek być zupełnie przestrojony na inne fale. Musiałbyś to przeżyć i doświadczyć. Ja wiem, że w trudnym momencie wychodzi z nas to, co przetestowaliśmy i jest gdzieś głęboko w nas i jest to samoczynne prawie, że. Żeby coś było w tobie samoczynne, to musi być przerobione, przewalczone na pewnym odcinku. I żeby Jezus mógł po ciężkim dniu pójść odpocząć w ramionach Ojca i tam w modlitwie dochodzić do siebie i się relaksować, to musiało być po prostu w nim przerobione, przetrawione. A inna prawda duchowa, którą wiem z płaszczyzny wojny, to jest taka, że kiedy my przychodzimy po wielkiej glorii, zmęczeni oraz nasyceni sukcesem, idziemy się zrelaksować, tak zwanie, dając się szluz i bluz, to właśnie wtedy najczęściej diabeł widzi, że ma drzwi otwarte, żeby po prostu sobie pograsować. I tak ja wiele razy doświadczyłem. Ja już sobie postanawiałem po obozach, które miałem w lecie, że kończą się obozy, wracam do domu i zrobię to, co należy. Wyjadę natychmiast na 3 dni modlitwy, żeby teraz odpocząć w modlitwie, w poście, w szukaniu Boga, w napełnieniu się, doładowaniu. Miałem takie postanowienie dobre. Nie zrealizowałem go. Nie wiem dlaczego, bo mamy taką podobną naturę, myślę wszyscy. Ale jak to wiecie, że kaznodzieje głoszą rzeczy, których sami potrzebują, więc ja głoszę rzeczy i aleluja. Powinno to przynieść jakiś rezultat w moim życiu. Ale to jest piękna myśl, no wyobraźmy sobie, jakby tak było. O, właśnie. To jest tak, jeszcze wam powiem przy tej okazji, że nie bądźcie tak nierozsądni, jak to też mnie się zdarza i wielu innym długoletnim chrześcijanom, którym wydaje się, że im dłużej są w Bogu, automatycznie przez sam fakt stają się mocniejsi. Tymczasem mogą niekiedy sprawy dziać się odwrotnie. Jak miałem 21 lat i przyszedłem z pracy do domu, odkryłem taką rzecz. Musiałem wstać o 5 rano, 8 godzin odtyrać raczej na stojącej w bruzie, więc przychodziłem fizycznie wykończony i znowu długa droga autobusem do domu. Zjadłem obiad, więc jeżeli coś jeszcze wypiłem i nie wstałem z fotela w ciągu 10 minut, było murowane, że tam zasnąłem. A jak się obudziłem po 1,5 godziny czy 2, to w ogóle ten dzień już był skasowany, był do niczego. No bo co można robić między 18 po wyspaniu się, nie wyspaniu takim, a 22 już wypada i spać, bo znowu się rano wstaje. To było po prostu niemożliwe. Wstałem i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Wykończony, wymamułany, zmęczony. I pomyślałem, to trzeba zmienić. I wtedy robiłem to, co teraz mówię, że trzeba. Pewnej rzeczy trzeba się od nowa uczyć. I zrobiłem tak. I tak robiłem przez, dopóki nie wyjechałem chyba ze Szczecina. Przychodzę wykończony z pracy, tak jak do tej pory. Zjadam obiad, a więc po prostu, rozumiecie, cały krwiobieg uderza na wątrobę. Tutaj się po prostu robi ciekawie senno. Głowa już nie pracuje. Ręce opadają, chcę się spać. I stwierdziłem, najpierw przynajmniej 15 minut będę chodził w te z gitarą lub bez, będę sobie śpiewał na językach, modlił się i może wtedy. Kiedy postanowiłem to robić, przez pierwsze dni, pamiętam, to była taka walka przez 10-15 minut. Walka z pozycją pionową. Było strasznie silne przyciąganie ziemskie. Ale postanowiłem, że to przemogę, przemodlę. Najpierw chociaż się pomodlę, powalczę. Ale nie musiałem długo tego robić. Mniej więcej już po paru dniach, albo do tygodnia to już na pewno. Pół godziny swobodnie, od razu. Mogłem prześpiewać na językach. Brałem sobie gitarkę, chodziłem sobie, mówiłem na językach, śpiewałem sobie na językach, modliłem się i przychodziła moc. A ci, którzy doświadczają mocy, może wiecie o tym, że jeśli robisz to regularnie i regularnie doświadczasz mocy, to za każdym razem, kiedy wracasz do modlitwy, moc masz od razu. Nie masz jej od razu, gdy robisz długie pauzy. Gdy chodzisz regularnie w namaszczeniu, masz je od razu, po prostu od razu. Niebo jest cały czas otwarte nad tobą. I jaki był rezultat? Taki, że po pół godzinie takiej modlitwy sen odchodził całkowicie. Zmęczenie opuszczało mnie. Byłem zrelaksowany, wypoczęty i tak naprawdę dzień był mój. Było to dla mnie genialne odkrycie. Zamiast 2 godziny spać i być wykończonym do reszty, pomóc się przez 30 minut w namaszczeniu i z mocą, a będziesz tak wypoczęty, jakbyś wrócił z Hawajów. Doświadczyłem tego osobiście. To jest niesamowita sprawa. Że kochani, Pan Jezus taki właśnie był. Oto Jego styl funkcjonowania. Jesteś wymemłany, wykończony, zajechany. Idź się modlić. Poleż przed Bogiem. Pomóc się tam, poczytaj Biblię. Popatrz przed Nim, pośmiej się, potańcz. Mów na językach, bądź tam. Halleluja. Jakby coś takiego w nas się przewierciło, to normalnie. Nie ci ludzie. Amen? No właśnie. I teraz nie dziwimy się, że gdy tak się sprawy miały, że w 36 wersecie prosili się ludzie, aby mogli dotknąć szaty Jezusa, a gdy się dotknęli, zostali uzdrowieni. No bo ktoś odpoczywa w ramionach samego Boga, jest tak Bogiem przesiąknięty, że wszystko w Nim jest po prostu pełne mocy i chwały. Halleluja. Tak przy okazji jeszcze wam tutaj tylko podam, do której godziny Jezus się modli, bo może nie wszyscy wiedzą. Gdy wstąpił na górę, aby samemu się modlić, był tam sam, modlił się do mniej więcej 4 nad ranem, po całym dniu charówy. Wiecie, że człowiek zmęczony, marzący o tym, by pójść spać, nie jest w stanie fizycznie, normalnie modlić się do 4 nad ranem. Nie wiem, jak wielu to odkrywa, ja to odkryłem. Ale również odkryłem to, co już powiedziałem, że kiedy wejdziesz w namaszczenie i zaczniesz go doświadczać, to pod mocą Bożą dzieją się rzeczy niemożliwe do osiągnięcia fizycznie. Jezus musiał w tym chodzić. No właśnie. No i mamy dzisiaj 42 minuty i zastanawiam się, czy poruszyć kolejny fragment. Tak jeszcze 5 minut? Czy już? XV rozdział 1-3. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś odpowiadając, rzekł im: a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? No i teraz, w kontekście uczenia się Jezusa i rozważania o tym, jaki On jest, co tutaj się dowiadujemy? Że Pan Jezus lubi ludzi z brudnymi rękoma. Brudasów, nie myjców. Tak? Na pewno nie. 100%, że nie. A czego się uczymy? Oni zarzucają, że uczniowie przestępują naukę starszych. A nauka starszych to co? To jest B? Czyli w ogóle nie liczą się już żadne jakieś stereotypy, zachowania w społeczeństwie, tradycje. No właśnie, wynika z tego tak, że chociaż Jezus był tym najmilszym, najprzyjemniejszym człowiekiem na świecie, to jednak nie miał obaw, aby rezygnować i śmiało przestępować czysto cielesne roszczenia, jakie mieli ludzie do Niego. My wszyscy jesteśmy otoczeni roszczeniami, tak naprawdę duchem kontroli, który próbuje z pozycji naszego otoczenia zniewolić nas po prostu i zmusić do robienia rzeczy, które są w kanwie tego świata przyjęte, ale tak naprawdę zobowiązują nas do jakichś pustych czynności, zabierają nam czas. A nie wiem, jak wielu z was odkryło, że kiedy robisz rzeczy, do których nie masz przekonania, robisz pod modłę innych ludzi, czyli w imię tradycji, tak z pustym sercem, no bo tak trzeba, to tak naprawdę okradasz się z chodzenia w wierze. A więc teraz Jezus, kiedy chodzi po ziemi, napotkał puste oczekiwania, które nie wynikały ze Słowa Bożego, stały się pewną tradycją. Nie jest źle, że ludzie sobie układają pewne maniery zachowania. Pewne maniery mogą być w porządku. Jezus nie gromi manier na całym świecie, ale kiedy one zaczynają być formą jakiejś takiej psychicznej kontroli, dominacji nad ludźmi, to Jezus mówi nie. Gdy uczeni w piśmie i faryzeusze próbują ujarzmiać lud i pilnują, aby przestrzegać ludzkich wymysłów, Jezus mówi nie, ja jestem wolny i nie muszę ją. Nie bał się, nie wstydził się. Ja myślę, że to dotyka się szeregu zachowań, które my dziedziczymy z naszej rodziny i otoczenia. Nauczyliśmy się wielu odruchów, których może nawet nie jesteśmy świadomi. Pewne rzeczy robimy, bo tak wypada, bo co by ludzie powiedzieli. Nie wierzymy w to, co robimy, ale robimy. A najgorzej, kiedy robimy rzeczy, które nas okradają z czasu, a mogą niekiedy i z namaszczenia, i wiary. Jezus nie bał się płynąć pod prąd tradycji ludzkiej. I myślę, że stąd płynie właśnie taka nauka. A tak przy okazji akurat, kiedy rozmawia z faryzeuszami uczonymi w piśmie, też nie bał się ich skonfrontować w tym momencie. Tak, ale on mógł, ponieważ znał ich serca i wiedział naprawdę, co czynił. Halleluja. Wystarczy na dzisiaj. Amen? Amen. Mogę pomodlić się o was? Czy ja mogę? Halleluja, halleluja. Spróbujcie przez chwilę nie patrzeć się nigdzie. Pomyślcie przez chwilę o Jezusie, a ja w Jego imieniu będę się modlił. Popatrz na Jezusa. Panie Jezu, ja modlę się, abyś Ty, którego każdy z nas może widzieć, abyś Ty ze swoją mocą i swoim duchem tak mocno odcisnął się na nas, żeby naprawdę widać był Twój obraz w naszym życiu, Panie. Panie, pomóż nam tak strasznie pokochać Twoje ślady, tak strasznie pokochać Twoje ślady i przykłady, żeby to nie były tylko opowiadanka dla nas, żeby to było pragnienie naszego serca, żeby to było wyzwanie dla naszego życia. Pomóż, Panie, tak zmienić nasze pragnienia, abyśmy tak bardzo chcieli, tak bardzo pragnęli być jak Ty, aby to było dla nas życiowym zadaniem, upragnionym bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie, aby być jak Ty, aby być jak Ty w Twoim charakterze, w Twoim stylu, w Twoim podobieństwie, w Twoim przykładzie, Panie. Halleluja. Aby jak Ty, byśmy my byli na tym świecie, byśmy byli rozpoznawani poprzez to, jacy jesteśmy, że żyjemy w Tobie, a Ty w nas. Halleluja. Halleluja. O Królu Święty, o Boże nasz Święty, o Boże nasz Święty. Ty jesteś Panem naszym, Jezu Chryste. Ty jesteś Panem naszym, Jezu Chryste. Halleluja. Halleluja. Amen.